Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. W studiu telewizji Trwam bardzo serdecznie witam gości naszego dzisiejszego spotkania. Są nimi pan Lech Dokowicz, reżyser, producent filmowy. Szczęść Boże, witam serdecznie. I pan Maciej Bodasiński, także reżyser i producent filmowy. Witam serdecznie pana. Szczęść Boże. Znaki obecności Boga w świecie. Dzisiaj w ten wyjątkowy dzień niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny wyznaczyliśmy sobie temat, myślę, bardzo mocno potrzebny do podjęcia w historii ludzkości, współczesności, w czasach relatywizmu, w czasach, gdzie obecność Pana Boga spycha się na margines. Mówi się o największym sukcesie Ojca Ciemności, który jest osiągnięty poprzez to, że ludzie przestali po prostu w Niego wierzyć, a zatem zostało otwarte ogromne pole swobody działania tego, który jest Ojcem Ciemności. Dlaczego ten temat jest tak ważny? Dlaczego tak bardzo istotny?
To znaczy, myślę, że zarówno Maciej, jak i ja przeżyliśmy osobiście pewne dotknięcie przestrzeni ciemności, które o mały włos nie zakończyło się dla nas tragicznie. W moim wypadku było tak, że po prostu tylko i wyłącznie przez nadzwyczajną ingerencję Pana Boga zostałem uratowany z sytuacji, która, no myślę, mogła zakończyć się dla mnie potępieniem. I Pan Bóg w taki sposób przyszedł do mnie z ratunkiem, że w ciągu kilku sekund stałem się wierzącym człowiekiem i od tamtego czasu próbuję po prostu spłacać dług, a najlepszą formą jest ukazywanie Jego dzieł w tym świecie i obnażanie też dzieł nieprzyjaciela, który próbuje zwodzić człowieka.
Ta historia życia Pana jest bardzo bogata. Chyba dzisiaj w tym programie możemy powiedzieć, że de facto Pan otarł się o tą ogromną siłę oddziaływania tego, który jest Ojcem Ciemności.
Tak, ja przez wiele lat żyłem kompletnie poza Kościołem katolickim. To były moje własne wybory, ale w końcu suma tych wyborów sprawiła, że spotkałem ludzi, którzy tworzyli na świecie przestrzeń muzyki elektronicznej. Tworzyli to używając najnowocześniejszych środków technologicznych i wiedzy o człowieku. Ja pracowałem z osobami, które przygotowywały mnie do przyjęcia ważnego stanowiska wewnątrz tych struktur. I po prostu po 2 latach takich przygotowań pewnej nocy zostałem poddany inicjacji satanistycznej. I to był moment, w którym myślałem, że nie ma dla mnie ratunku, że idę na zatracenie, ale przez, myślę, modlitwę 2 mam, tak bym to powiedział, mojej mamy, która się 17 lat za mnie modliła, i mamy tej naszej niebieskiej, która była w moim życiu obecna, to później dopiero odkryłem. W tym najbardziej krytycznym momencie po prostu wezwałem z całego serca Pana Boga. Krzyknąłem po prostu do Niego o ratunek, błagając, żeby mi pomógł. I On przyszedł z taką mocą, że w ciągu kilku sekund stałem się wierzącym człowiekiem. To był początek wszystkiego.
Pan Maciej Bodasiński, Panie Macieju, znaki obecności Boga, ale także znaki obecności Ojca Ciemności w tym świecie.
No, oba te przestrzenie też są obecne w moim życiu. Były ją zawsze. Ja też miałem taki czas, kiedy byłem od Pana Boga bardzo daleko. Byłem człowiekiem bardzo chorym, bardzo zalęknionym, takim bardzo samotnym wewnętrznie. I też przeżyłem taki moment, w którym zrozumiałem, że Bóg istnieje. Znaczy, stało się dla mnie pewne. Kiedy powiedziałem jedno zdanie w życiu, kiedy miałem 17 lat, zaproszono mnie na takie spotkanie modlitewne, właściwie zaciągnięto. I tam na tym spotkaniu powiedziałem głośno przy ludziach: Jezu, Ty jesteś moim królem, jesteś moim Bogiem. I to było. Pan Bóg przyszedł z taką mocą też do mojego serca. Ja się bardzo wtedy popłakałem, poczułem ogromną radość, poczułem, jakieś wielkie ciężary ze mnie spadają, że zrozumiałem, że właśnie wbrew temu, co się mówi, co się widzi wokół, świat się nie ogranicza do materii tylko, że istnieje Bóg, istnieje szatan, że istnieje Bóg, który wyciąga rękę do człowieka. Nie? Że, bo może być takie wrażenie w świecie, że właśnie Boga jest coraz mniej, że szatan coraz bardziej zwycięża, że to zło zalewa nas, nie? Że gdzie jest ten Bóg, skoro takie rzeczy się dzieją wokół nas, że tych znaków właśnie ciemności wydaje się jest dużo więcej wokół nas. I to ja tego dnia zrozumiałem, że to jest pewien pozór, że tak naprawdę jak się spróbuje na Pana Boga otworzyć, albo człowiek w ogóle spróbuje pomyśleć: Boże, jesteś, przyjdź do mnie, no to wtedy Pan Bóg wchodzi z ogromną mocą i te znaki światłości zaczynają przezwyciężać te znaki ciemności w życiu.
Panie Lechu, co było takim przełomowym momentem? Wspomniał Pan o tym wydarzeniu bardzo istotnym, ale do tego momentu przecież cały proces poszczególnych wydarzeń życia składał się w pewną historię Pańskiego życia.
To znaczy, pierwszym takim momentem, myślę, który od strony duchowej zaważył na moich wyborach, to było spotkanie ze światowej sławy bioenergoterapeutą o imieniu Harris. Ten człowiek, myślę, wielu tutaj z nas, szczególnie tej starszej generacji, pamięta doskonale jego wizyty w Polsce. On położył ręce na około 2 miliony Polaków. Kilkadziesiąt razy był w naszym kraju i czynił to wszystko w kościołach. To jest, jak się dzisiaj zastanowimy nad tym, jak to było możliwe, że nie znaleźli się ludzie w naszym kościele, którzy zadaliby pytanie, jakimi siłami ten człowiek pomagał ludziom, jaką energią, czy od kogo ona miała pochodzić, ta energia, która ponoć tak niezwykłe rzeczy czyniła. Z tego, co wiemy dzisiaj, ten człowiek wyprowadzał nawet Najświętszy Sakrament z kościołów. Prosił, żeby wynieść Najświętszy Sakrament, bo nie chce konkurować z Panem Jezusem. To była motywacja. No więc ja zostałem któregoś dnia poddany właśnie w czasie takiej wizyty jego działaniu. On położył na mnie ręce. Coś tam wymamrotał w języku angielskim, którego wtedy nie znałem. I niedługo potem, w czasie mszy świętej, straciłem przytomność. I to był taki wstrząs, że po prostu wyniesiono mnie ponad głowami ludzi w stronę świeżego powietrza, na zewnątrz kościoła. I kiedy tydzień później przyszedłem do kościoła, bałem się już wejść do środka. I to był początek wszystkiego. Potem zacząłem sobie dorabiać całą ideologię do tego. Zacząłem znajdować wytłumaczenia, szukałem grzechu ludzi kościoła, żeby moją niewiarę usprawiedliwić. I stopniowo zacząłem przekraczać przykazania Boże. I potem to było wszystko jak taka równia pochyła. Kula śniegu, która się toczy w dół, coraz gorzej, coraz głębiej, chociaż ja byłem przekonany, że wiem o świecie coraz więcej, że jestem coraz bliżej jakiś prawd, coraz bliżej wiedzy nadzwyczajnej, natomiast prawdziwie byłem wtedy w ciemności i w kompletnej nieświadomości tego, co się ze mną dzieje.
A z drugiej strony, kiedy Pan był w tej ciemności, to otwierały się przecież drzwi sławy, kariery, możliwości pewnego etapu finansowego, ekonomicznego, który gwarantował życie w dostatku i w dobrobycie.
To była pokusa tego świata. Ja dzisiaj tak to widzę, że jakby są dwie możliwości, albo żyje człowiek zjednoczony z Bogiem i wtedy stopniowo coraz bardziej jego sumienie, jego wrażliwość na sprawy duchowe, na głos Boga w tym świecie wzrasta, albo pozwala się demonizować, dosłownie tak. Czyli po prostu człowiek żyjący dłuższy czas w grzechach ciężkich doświadcza tego, że zły duch zaczyna mu podmieniać trzy takie podstawowe pojęcia, na którym całe człowieczeństwo jest zbudowane. Piękno, dobro i prawdę. I zamiast tego daje pewne substytuty, zamienniki, które też świecą tym światłem demonicznym i jako takie wydają się atrakcyjne, ale tak naprawdę prowadzą do zniszczenia, do absolutnego wyniszczenia całej osobowości z czasem i też zamknięcia wszelkich szans na prawdziwe szczęście.
Panie Macieju, na kartach raportu o stanie wiary autorstwa księdza kardynała Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, odnajduję, myślę, słowa, które niesamowicie korespondują z tematem, który sobie wyznaczyliśmy na nasze dzisiejsze spotkanie. Ojciec Święty, ówczesny kardynał, pisał: już dzisiaj mamy oznaki powrotu ciemnych, ponurych sił. Właśnie w zlaicyzowanym świecie szerzą się kulty satanistyczne. Mhm. Ogromne zagrożenie, a z drugiej strony jakby całkowity brak świadomości tych zagrożeń, które przecież na nie tylko młodego człowieka, na każdego człowieka czyhają i są tuż.
Tak. Ja w czasie jednej z pierwszych wizyt księdza Johna Baszobory, to jest charyzmatyk, który pochodzi z Ugandy, przyjeżdża do Polski, teraz czasami rekolekcje prowadzi na stadionie w Warszawie, prowadził w lipcu takie spotkanie ewangelizacyjne. I on w czasie jednego z pierwszych przyjazdów powiedział takie zdanie, które mnie bardzo poruszyło. Mówi: w Afryce nie muszę się tak często modlić o uwolnienie jak w Europie. I mówi, mimo że tam się wydaje, jest więcej takich okultystycznych zjawisk, więcej szamanizmu, a mówi, tutaj częściej muszę taką modlitwę przeprowadzać. To znaczy, rzeczywiście, jak jest dziura w człowieku, w duszy, z której się wyjmuje Boga, tak, to tą dziurę w duszy trzeba czymś zapełnić. Ludzie zapełniają ją właśnie różnymi poszukiwaniami w tej przestrzeni ciemności, czyli właśnie wróżby, żeby sobie zabezpieczyć życie, czyli pewne zakładamy amulety, żeby być szczęśliwym. Czyli chodzi się na skróty duchowe. Ja też bardzo byłem wstrząśnięty. Zakończyłem takie spotkanie z młodzieżą w Poznaniu i tam się okazało, że przynajmniej połowa z nich ma bardzo bliskie, głębokie kontakty właśnie z ezoteryką. Wielu czyta różne cyrografy, które się szatanowi powierzają. Bardzo wielu nosi różne znaki, tatuaże, które są poświęcone szatanowi. Czyli jakby ta dziura w człowieku jest zapełniona przez ciemność. A dramat polega na tym, że wszystkie te znaki, one człowieka powierzają ciemności. One otwierają bramy w sercu na grzechy, na pewną taką skłonność do nałogów, do uzależnień, pewien lęk się w człowieku rodzi nagle, dużo skutków ubocznych. I rzeczywiście jest tak, że jak Europa i każdy pojedynczy człowiek, który odchodzi od Pana Boga, automatycznie stawia się po stronie ciemności, choćby nawet nie chciał.
Jak zaczęło wyglądać Pana życie po tym nawróceniu, bardzo mocnym, można powiedzieć nawet takim szokującym, ale przecież nawrócenie jest procesem, czyli te poszczególne etapy także po tym momencie były obecne?
To znaczy w moim przypadku myślę, że sprawa była, sytuacja moja duchowa, sytuacja była tak tragiczna, że potrzebowałem natychmiastowej pomocy. Więc były takie wydarzenia. Pierwsze to, że pojechałem z moją mamą do Częstochowy, żeby podziękować Maryi za to cudowne uratowanie. Bo okazało się, że w różnych momentach życia ona właśnie była bardzo blisko obecna mojej osoby, chociaż ja nigdy tego nie wiedziałem, nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Więc następnego dnia po tym doświadczeniu trafiłem do Warszawy, tam do Telewizji Niepokalanów. Chciałem dotrzeć do księży biskupów polskich, żeby im opowiedzieć o tym, jaki straszliwy taki duchowy walec zaczyna nadciągać, żeby zniszczyć polską młodzież, co się będzie działo w najbliższych latach. I tam spotkałem pewną siostrę zakonną, która rozumiejąc moją sytuację powiedziała, że natychmiast będę potrzebował duchowego kierownictwa i poprosiła mnie, żebym przyjechał do ojców jezuitów do Łodzi, do Gdyni. I tam trafiłem właśnie na mojego kierownika duchowego. Ten prowadził mnie przez wiele lat drogą ćwiczeń ignacjańskich i indywidualnego kierownictwa. I w tych doświadczeniach Pan Bóg zaczął powoli budować nowego człowieka. Powoli zaczął mi ukazywać, jak niezwykłą tajemnicą jest Kościół katolicki. Jakie niezwykłe skarby przez te 2000 lat zostały w nim zgromadzone. I też zacząłem poznawać reguły rozeznawania duchów, no, walki duchowej w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. I po kilku latach takich przygotowań, ćwiczeń i kierownictwa powolutku Pan Bóg zaczął zapraszać mnie do pracy przy konkretnych dziełach duchowych. Więc na początku to były filmy. Zaczęliśmy się modlić z przyjaciółmi, poszukiwać osób, które mają podobne doświadczenia, żeby językiem filmu, językiem mediów, czyli językiem współczesnego człowieka opowiedzieć o rzeczach najważniejszych, o największych tajemnicach tego świata. Dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy w świecie, ale z tego względu, że wielu ludzi żyje na obrzeżach Kościoła, wielu z nich nie doświadcza tego, co się dzieje w jego centrum. Więc naszym pragnieniem było opowiedzieć o tych niezwykłych dziełach Bożych, które się dokonują, a które są takimi znakami Jego obecności w tym świecie i które są naprawdę przestrzenią zbawienia. Więc na przykład pierwsze doświadczenie było takie, że w pewnym momencie polscy księża egzorcyści poprosili nas o pomoc. Otóż od połowy 90. lat zauważono, że wzrasta w niebywały sposób ilość osób dręczonych, zniewolonych i finalnie opętanych demonicznie. No więc jeżeli się głębiej nad tym zastanowić, nie jest to dziwne. No w przestrzeni duchowej po prostu nie ma pustki. Albo ludzie oddają się pod władzę Boga, albo nawet jeżeli o tym nie wiedzą, dostają się pod władzę złego ducha. I to zaczęło się po transformacji masowo dokonywać również w naszym kraju, dlatego że wielu ludzi po 89 roku zajęło się zarabianiem pieniędzy, sprawami materialnymi, a pozostawili przestrzeń ducha zupełnie na uboczu. No więc zaczęły się problemy. Więc księża egzorcyści, których wtedy było 63 bodajże, dzisiaj Bogu dzięki jest ich ponad 120, poprosili nas, żebyśmy w wyważony sposób opowiedzieli o doświadczeniu egzorcyzmów. Ponieważ no, ja żyłem przez wiele lat w Niemczech, znałem przypadek Anneliese Michel. To jest dziewczyna, która no, przeszła niezwykłe doświadczenie. Z jednej strony wezwania do świętości, a z drugiej strony cierpienia fizycznego, cierpienia ducha, cierpienia ciała, które ofiarowała za ludzi zagrożonych utratą życia wiecznego. Więc Ta historia została potem opowiedziana właśnie w filmie pod tytułem Egzorcyzmy Annelise Michiel, który stał się naszym pierwszym wspólnym dziełem.
Fragment z tego filmu dosłownie zobaczymy za chwilę, ale jeszcze jedno pytanie chciałbym się pokusić. Panowie mają doświadczenie obecności w życiu bez Pana Boga i tej obecności z Panem Bogiem. Dzisiaj żyjemy w bardzo konkretnym czasie. Mówimy o różnego rodzaju spotkaniach, które panowie przeżywają z ludźmi młodymi. Czas świadectw na rekolekcjach, także na naszej uczelni, pamiętam, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Czy możemy się pokusić o drobną analizę tej rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy? Jaki to jest czas? Bo najpierw trzeba zdiagnozować pewną rzeczywistość, aby później szukać różnego rodzaju środków, panaceum, środków, które mogłyby duchowo także człowieka właściwie postawić w relacji do Boga i do drugiego człowieka.
No więc ja osobiście myślę, że jest to czas wojny duchowej, jakiego świat jeszcze nie widział. Jakiej świat jeszcze nie widział. Ja myślę, że nigdy tak wielu ludzi nie dokonywało aktu cichej apostazji, ludzi ochrzczonych, odejście od Kościoła, jak w naszych czasach. I wszystko to, gdyby to dotyczyło tylko spraw życia w tym świecie, pewnie można by było na to przymknąć oko, ale tak naprawdę toczy się walka o zbawienie ludzi i o zbawienie milionów. I te wybory są dramatyczne, dlatego że po prostu decydują, ja rozumiem to tak, po prostu Pan Jezus zwyciężył już dawno. 2000 lat temu na krzyżu dokonało się zbawienie. Jedyne pytanie, które pozostało w tej chwili w tym świecie, to jest ilu ludzi pójdzie do wiecznej szczęśliwości, a ilu na wieczne potępienie. I to jest pytanie, które powoduje, że trzeba szukać, tak jak ojciec powiedział, rozwiązań. Trzeba szukać tych miejsc, które Pan Bóg dzisiaj ukazuje Kościołowi jako miejsce zbawienia.
Ale Panie właśnie Macieju... to jest jedna strona medalu. To znaczy rzeczywiście to są czasy, w których wydaje się ciemność panuje. Wydaje się, że zwycięża, ale jednocześnie jest to czas wielkiej łaski. Znaczy Pan Bóg w dzisiejszych czasach daje jeszcze więcej narzędzi, jeszcze więcej możliwości, żeby się do Niego zbliżyć. I my bardzo mocno widzimy to, że dzisiaj Bóg pragnie osobistej, prywatnej, głębokiej relacji z człowiekiem bardziej niż kiedykolwiek. I żeby się ochronić przed tym, co mówił Leszek, całą tą historią, całym tym doświadczeniem ciemności, trzeba się zbliżyć do światła. I Pan Bóg bardzo wiele sposobów dzisiaj szuka człowieka. I rzeczywiście i często znajduje. Jest bardzo wiele osób, które właśnie z całkowitej ciemności potrafią w jeden dzień stać się dziećmi światłości, iść za Bogiem. I Bóg właśnie poprzez filmy, poprzez świadectwa, rekolekcje, księży charyzmatyków, poprzez różne doświadczenia, czasami nawet mistyczne, ludzi zbliża do siebie. Więc my to widzimy, że to jest takie ogromne napięcie duchowe dzisiaj jest w świecie, między ciemnością a światłem, ogromna walka. I powiem jedno takie doświadczenie, które było dla mnie bardzo ważne. Spotkałem w Warszawie takiego charyzmatycznego księdza, który się nazywa Enrique. Mieszka w Brazylii, prowadzi tam wspólnotę Stowarzyszenie Miłosierdzia. Jest odpowiedzialny za ewangelizację w diecezji San Paulo. I on głosił rekolekcję u ojców dominikanów w Warszawie. I ja widzę, jak on idzie korytarzem, otacza go około 30 osób, zakonników różnych tych, nagle podchodzi do mnie, znamy się, witamy się i on się zatrzymuje, milknie i cisza nastaje. Trwa to około półtorej minuty. Wszyscy są bardzo zdziwieni, weźcie skonsternowani, dlaczego on tak stoi i milczy. On podnosi głowę, patrzy na ludzi i mówi tak. Nawet nie wiecie, ilu młodych ludzi ginie tygodniowo w Polsce. Nawet nie wiecie, co się dzieje. Mówi, los Polski wisi na włosku duchowy. Nie wiemy. Czy zwycięży światło, czy ciemność. I wszyscy byli tym wstrząśnięci. I wtedy poprowadził taką zbiorową modlitwę uwolnienia dla 3000 ludzi, potężną. Ale to było dla mnie takie uderzające, że my bierzemy w tym udział właśnie teraz.
Pierwszy wspomniany przez pana Lecha Dokowicza film ujrzał światło dzienne w 2006 roku. Pokusimy się o pewną refleksję po zobaczeniu fragmentu tego filmu. Poproszę fragment filmu Egzorcyzmy.
Posłuchajcie wreszcie i pozwólcie mi opowiedzieć tę historię. Jestem tu, aby dać świadectwo i to po 33 latach. Byłem wtedy młodym kapłanem, bardzo nowoczesnym i nie dawałem wiary takim rzeczom aż do momentu, gdy Pan Bóg otworzył mi oczy.
No.
Można było zauważyć, że czegoś się boi. Powiedziała: widzę diabelskie twarze na ścianie. Mają one 7 koron i 7 rogów.
Złe duchy dążą do tego, żebyśmy świadomie i w jakiś sposób dobrowolny odeszli od Pana Boga. I dlatego grzech śmiertelny jest czymś, co świadczy już o zwycięstwie złych duchów w naszym życiu.
Potem, kiedy zebraliśmy się wszyscy w Klingenbergu, ojciec Renz odmówił egzorcyzm według rytuału rzymskiego. Demony zaczęły mówić. To było zdumiewające. Nikt ich nie wywoływał. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Musieliśmy je pytać, kim jesteście, jakie są wasze imiona. Po wielu wysiłkach dowiedzieliśmy się, że było to 6 demonów, można powiedzieć, niezłego kalibru.
Kiedy słucha się fragmenty nagrań, jakie zostały dokonane przez egzorcystów, to każdy normalny człowiek znajduje się w szoku, ponieważ są to głosy nieludzkie, jakie wydobywają się właśnie z ciała tej dziewczyny. Kilka demonów, które dręczyły ją. I to jest spektakl, który sprawia, że człowiek naprawdę jest przerażony.
Und für uns gibt's nie Ruhe, nie!
Weil,
na Ewigkeit!
Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist.
Ja, aber für uns gibt's kein Zurück.
Ksiądz Alt znajdował się pod jakimś takim naporem, pod presją ze strony świata naukowego, który za wszelką cenę wyjaśnił tego rodzaju zjawiska w sposób naukowy.
Boję się strasznie i nie mogę spać. Innym razem powiedziała: one skaczą tam po podłodze. Nie widzicie ich? Jej oczy zrobiły się czarne i ogniste. Podczas obiadu wysunęło się spod niej krzesło, a ona skoczyła wysoko ponad to krzesło. Niewidoczne siły miotały nią od ściany do ściany. Jej głowa i twarz były sine, prawie czarne. Oczy zapuchnięte i niewidoczne. Była tak poturbowana, że nie można jej było poznać.
Zetknięcie się z prawdą o Annelise Michel jest dla nas szokujące. Kiedy patrzymy na jej zdjęcia poprzedzające śmierć, pokazujące jej twarz, jej oczy podkrążone, sine, jej siny nos, jej rany na rękach, na nogach, o których świadkowie mówili, że przypominały rany Jezusa Chrystusa, kiedy popatrzymy na jej straszliwie wychodzoną twarz tej młodej, pięknej dziewczyny, to zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Jaki sens miało to jej okropne cierpienie?
Wtedy ukazała się jej Matka Boża. Matka Boża powiedziała: jest wielkim cierpieniem mojego serca, że w tym czasie bardzo wiele dusz trafia do piekła. Trzeba czynić pokutę za księży, za młodzież i za twoją ojczyznę. Czy chciałabyś podjąć pokutę za te dusze, aby tak wielu ludzi nie ginęło w piekle? W pewnym momencie ojciec Renz powiedział: Będziemy teraz modlić się razem z Matką Bożą. Powitajmy ją i odmówmy Magnifikat. Zaczęliśmy modlić się Magnifikatem. Odmówiliśmy może dwie linijki i wtedy demony wrzasnęły straszliwym głosem. Ona nadchodzi. Ona nadchodzi. Byliśmy wstrząśnięci. Włosy stanęły nam dęba. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Takich dźwięków po prostu nie ma.
To wszystko, co się wydarzyło w tym życiu, było teatrem dramatycznym, na który my spoglądamy i uświadamiamy sobie podstawowe prawdy naszego zbawienia, o których nam mówi Ewangelia, że zły duch istnieje i niszczy człowieka i że jedyną mocą, jedyną bronią jest tylko Jezus Chrystus. Tą bronią właśnie Anneliese walczyła, zjednoczona z Chrystusem, korzystała z tej broni i zwyciężyła tak, jak Jezus zwyciężył, mianowicie drogą porażki z punktu widzenia tego świata, ale w tej porażce jest właśnie ostateczne zwycięstwo.
Fragment filmu Egzorcyzmy, 2006 rok, doświadczenie bardzo konkretnej osoby. Doświadczenie walki Ojca Ciemności z Ojcem Światłości poprzez analizę, ale także doświadczenie panów, którzy podjęliście się zrealizowania tego trudnego filmu.
No, tak, to było, szczególnie dla mnie to było trudne doświadczenie. Aleszek tak jakoś pewniej i dzielniej szedł przez tę produkcję, no bo pierwsze wrażenie jest tak, jak się słucha tych dźwięków, no to rzeczywiście włosy stają dęba. Rzeczywiście mieliśmy też wątpliwość, ja miałem taką wątpliwość, czy możemy robić film po prostu o działaniu szatana. Czy to nie jest szkodliwe, czy to nie jest niebezpieczne. Więc miałem takie wątpliwości. One z czasem były łagodzone i przez modlitwę, przez takie rozważania, rozeznawanie, bo rzeczywiście tym filmem chcieliśmy po prostu jasno pokazać, że istnieje oprócz tego świata materialnego, który widzimy, który jest wokół nas, który możemy dotknąć, poczuć, zjeść, zarobić pieniądze, pójść do szkoły, przytulić rodzinę, istnieje też świat duchowy. I ten świat duchowy jest ściśle połączony z naszym i ma ogromny wpływ na nasz świat duchowy. A znowu nasze wybory albo nas otwierają na ciemność, albo na światło. I teraz te dźwięki jasno pokazują, i też w ogóle cały ten film, że ta przestrzeń ciemności jest ogromnie realna. Natomiast też z czasem, to Leszek też mi to ciągle powtarzał przy tej produkcji. Pamiętam, że to było takim pociągiem. Mówi: Maciek, słuchaj, to, że te demony wyją, to, że my je słyszymy, to, że te dźwięki są, to jest ich przegrana. Bo największym zwycięstwem diabła jest to, co ojciec powiedział, to, że nikt nie wie o tym, że on istnieje. Więc w związku z czym człowiek jest narażony na jego działanie jeszcze bardziej. Natomiast kiedy taka manifestacja ma miejsce, no to automatycznie zaczynamy szukać pomocy u Pana Boga.
Ja może o tyle miałem trochę, że tak powiem, w cudzysłowie prostszą sprawę tutaj przy tej produkcji, dlatego że sam doświadczyłem podobnych zdarzeń w czasie właśnie mojego nawracania się. To było otarcie właśnie o ten świat demoniczny w bardzo bezpośredni sposób. Przeżywaliśmy takie sytuacje nawet w domu, więc moje doświadczenie było takie, że tak naprawdę my się bardzo często lękamy tego świata demonicznego, dlatego że nie uświadamiamy sobie, jaką władzę ma chrześcijanin, który żyje sakramentalnie, który żyje w jedności z Bogiem, jakiej władzy Bóg udziela mu do prowadzenia takiej walki. Na przykład ja tłumaczyłem ponad 15 godzin tych materiałów z bezpośrednich egzorcyzmów analizę, taśm audio. I z każdą godziną tłumaczenia tych taśm coraz bardziej radowałem się tym.
Słuchałeś się.
Tak, zamiast przerażać się, coraz bardziej radowałem się tym, co z nich wynikało. Otóż z każdą minutą czuło się coraz wyraźniej, jaką nieprawdopodobną władzę ma Kościół katolicki nad tymi demonami. złe duchy szalały, wściekały się, przeklinały, złorzeczyły. Natomiast kapłani w spokojnym głosem wydawali po prostu rozkazy. W imię Jezusa Chrystusa milcz. I to się działo. Demon nie mógł nic innego zrobić. To jest coś, do czego my ciągle musimy wracać. Tej świadomości tego, że jako dzieci Boże, kiedy stajemy właśnie jako dzieci Boże do tej walki, to sam Bóg staje po naszej prawicy. I On sam zaczyna walczyć za nas. On sam zaczyna pokonywać te byty. I one same w sobie są, to są psy na łańcuchach, tak bym to określił. To nie jest też moje określenie chyba, w Kościele dosyć dawno znane określenie. Po prostu zły duch próbuje zastraszyć, próbuje doprowadzić do depresji. Natomiast faktycznej władzy nad człowiekiem nie ma tak długo, jak długo nie upoważniamy go do działania w naszym życiu przez grzechy ciężkie. Więc tak długo, jak jesteśmy w łasce sakramentalnej, w łasce pospowiedzi, po przyjęciu ciała Chrystusa i w modlitwie, jesteśmy twierdzą niepokonaną dla nich. I to jest coś, co, tak. O czym trzeba ciągle pamiętać.
Ja jeszcze chcę jeszcze jedno tylko dopowiedzieć, bo żeby nie bać się tych dźwięków, bo może być tak, że widzowie słyszeli te dźwięki i teraz rodzi się jakiś lęk w tym, że jak to straszne, że... Niech taki lęk, taki niepokój, który się może zrodzić właśnie po wysłuchaniu tych dźwięków, niech będzie wezwaniem do tego, żeby do Pana Boga się zwrócić i zbliżyć, żeby jeszcze raz przeżyć głębsze nawrócenie, bo tak naprawdę ten film i to jest takim wezwaniem. Pan Bóg też dopuszcza takie sytuacje właśnie po to w życiu, czy to, co może widzieliśmy przed chwilą, żeby nas jeszcze bardziej do siebie zbliżyć i wezwać.
W nawiązaniu do słów pana Lecha, to cytat chyba ze świętego Augustyna, przygotowując się do dzisiejszego programu. Ten cytat jakoś bardzo mocno wpadł mi do pamięci. Szatan jest jak pies przywiązany do łańcucha Jezusa Chrystusa. Może szczekać i szarpać ubranie, ale nie może ugryźć. Chyba że tego, kto chce być ugryziony, może atakować, ale nie obali na ziemię. I jeszcze jedno w kontekście tej analizy współczesności to słowa matki Analiz, która mówi, że wiele dusz idzie na zatracenie.
Tak, no to jest to doświadczenie, o którym wspominałem przed pokazaniem tego fragmentu filmu. Po prostu naprawdę toczy się śmiertelna wojna w tej chwili i ta ona jest o tyle niebezpieczna, bardziej niebezpieczna niż poprzednie wojny, że toczy się w przestrzeni duchowej. Większość ludzi nie zauważa w ogóle tego, co się wokół nas dzieje, ponieważ zewnętrznie, mimo sytuacji gospodarczej, jakiej mamy w tym kraju, no nigdy tak długo nie było w tej przestrzeni geograficznej czasu bez wojny. Ludzie w większości przypadków no, żyją dostatnio, jakoś z głodu nikt nie cierpi aż tak w naszym kraju, walczyć o przeżycie. Natomiast w tej przestrzeni ducha odwrócenie się od Boga oznacza wejście na drogę w przestrzeń piekła, w kierunku piekła. I ten świat materialny przesłania tą prawdę bardzo często. Więc po emisji tego filmu wydarzyło się też coś niezwykłego. Pan Bóg sprawił, że ten film dostał bardzo dobry czas. Wielki Czwartek w godzinach wieczornych najwyższej oglądalności Telewizja Polska pokazała go. I po emisji zaczęli dzwonić do nas kapłani z całego kraju, mówiąc, że wydarzyło się coś niezwykłego. Zgłosili się do spowiedzi ludzie, którzy nie byli 30-40 lat w kościele. Po prostu zalęknieni o swoje życie wieczne. Wiele osób po emisji tego filmu zrozumiało, że to, co widzą, to, czego słuchają, jest prawdą. Czyli ten świat istnieje. Jeżeli będą dalej żyć w taki sposób jak do tej pory, czyli bez Boga, to mogą się kiedyś spotkać z tymi bytami demonicznymi twarzą w twarz i to się nigdy nie skończy. Więc dla wielu ludzi obejrzenie tego materiału stało się przyczynkiem ku nawróceniu.
A tam znaczące jest jeszcze to, ja sobie pierwszy raz po latach widziałem te fragmenty i muszę powiedzieć, że wstrząsające dla mnie było właśnie to, co mówiła matka, kiedy wymieniała te przestrzenie, o które Maryja prosiła. To był 76 rok, a Maryja mówi, czyń pokutę za księży, za młodzież i za ojczyznę. I zobaczcie Państwo, że to są te trzy przestrzenie dzisiaj, w dzisiejszym świecie, które są najbardziej atakowane. Te trzy, czyli kapłaństwo jest dzisiaj pod obstrzałem, autorytet księży, diabeł stara się zniszczyć i czyni to skutecznie wśród młodzieży. Po drugie to jest młodzież, jest atakowana najbardziej. Dzisiaj młodzieży nie ma, ona ucieka z kościoła i nie ma w kościele. Po bierzmowaniu żegna się z kościołem. I o nią się toczy walka potężna. I to samo z ojczyzną. To miejsce, w którym, to miejsce łaski, w którym Pan Bóg by jakby dał nam tę ziemię, te granice, w których chce działać na swój sposób w nas, w naszych sercach, też jest niszczona. I myślę, że to jest wezwanie. Po prostu konkretne wezwanie, żeby właśnie czynić pokutę, modlić się i że to było proroctwo Matki Bożej dotyczące dzisiejszych czasów.
Znaki obecności Boga w świecie, rok 2008 i film Duch. Proszę o fragment tego filmu.
My nie tylko kładziemy ręce, tak jak nakazał Jezus księżom, swoim apostołom. Nakładanie rąk to nie jest tylko wola Kościoła. To jest nakaz Jezusa. Ale to jest coś więcej niż nałożenie rąk. Poprzez te lata widzimy, że w chwili gorącej modlitwy Duch Święty może bardzo mocno działać na ludzi. Często, kiedy modlimy się, ludzie wpadają w stan spoczynku w duchu. Bóg w naszych czasach objawia się również w ten sposób. Ludzie przeżywają niezwykle silne doświadczenie obecności Ducha Świętego. Duch z mocą przenika wnętrze danej osoby. Również ludzie, którzy nic nie wiedzą o Jezusie, bo byli złoczyńcami, dilerami narkotyków, prostytutkami, dzięki mocy Ducha Świętego zmienili się, odmienili swoje życie. Bo to doświadczenie Boga jest tak gwałtowne, że nie mogli już dłużej żyć tak samo, jak jeszcze pół godziny wcześniej.
Musimy niewzruszenie wierzyć w moc Ducha Świętego. Księża muszą być w pełni przekonani co do mocy Ducha Świętego. Mają wierzyć, że to oni są działaniem Ducha Świętego. I kiedy modlą się nad ludźmi, devono credere nella potenza dello Spirito. Rzeczywiście okazują moc Ducha.
That Jesus,
że Jezus,
is the Lord of my life.
Jest Panem mojego życia.
Is the Lord over the cancer that I have.
Jest Panem nad rakiem, o który choruję.
Is the Lord over the problem I have in my family.
Jest Panem, który jest nad problemami mojej rodziny.
Is the Lord of blindness.
Jest Panem nad ślepotą, nad którą cierpię.
Is the Lord of crippleness that I have.
Jest Panem nad każdą chorobą, na którą.
Is the Lord of my work.
Jest Panem mojej pracy.
Is number one in everything.
Jest numerem jeden we wszystkim.
And then we shall receive the Holy Spirit.
I następnie otrzymamy Ducha Świętego.
Nie widzi na lewy okład urodzenia i naprawy,
on the left hand side is blind. On the left hand. Left hand side. Left hand is
Zamknij oczka i zobacz, co się dzieje.
Yeah, open this. So close again.
Zamkniesz raz oczko, to zdrowe.
Close this one.
Zdrowe oko zamknij.
This one. Tak.
Zasłoń oczko.
Okay, open.
No jak teraz? Lepiej?
You see?
Lepiej.
Okay, praise the Lord. So you say, Lord Jesus, I thank you.
Więc powiedz, Panie Jezu, dziękuję Ci. Powtarzamy obietnicę. Panie Jezu, dziękuję Ci.
You are in me.
Jesteś we mnie.
You are hearing me.
Uzdrawiasz mnie.
Uzdrawiasz mnie.
Thank you, Jesus.
Dziękuję, Jezu.
Amen.
Poznaliśmy siostrę Faustynę dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II, a także czytając jej dzienniczek i słowa, które jej Jezus przekazywał, a ona całemu światu. W tym trzecim tysiącleciu zbawienie będzie tylko w ramionach miłosierdzia.
Każdego z was prosi o wielkie rzeczy. Prosi o wielkie rzeczy. Wy nawet sobie nie uświadamiacie. O co Pan prosi Polskę? Poczujcie się wezwani.
To był fragment filmu zatytułowanego Duch, rok 2008. Skąd pomysł na podjęcie tego tematu?
No, po prostu doświadczyliśmy w naszym życiu, i Maciej, i ja, niezwykłych zdarzeń mocą Ducha Świętego. I analizując to, zrozumieliśmy, że dla większości katolików Duch Święty jest absolutnie obcą osobą Trójcy Świętej. To znaczy większość ludzi w naszym Kościele ma jakąś relację z Bogiem Ojcem, ma jakąś relację z Bogiem Synem. Natomiast Duch Święty pozostaje tylko na zasadzie wspomnienia w czasie niedzielnej mszy świętej w Wielkim Credo. A Pan Jezus chce, żebyśmy mieli z Nim taką relację, z Jego Duchem Świętym, o jakiej wspominają Dzieje Apostolskie. Więc zaczęliśmy modlić się, prosić, żeby wskazał kapłanów, żeby wskazał wspólnoty, które dzisiaj najmocniej mocą Ducha Świętego budzą Kościół do nowego życia. Tak naprawdę do nowego starego życia, bo to jest Kościół pierwszego i XXI wieku. To jest właśnie Kościół, o którym Jan Paweł II mówił, że nadchodzi wiosna Kościoła. Tak to rozumiemy. Mhm. Jeżeli Kościół ma się odnowić, to właśnie mocą Ducha Świętego.
Tak. Ja mam takie doświadczenie, miałem takie bardzo jasne doświadczenie wtedy, że przychodziłem na mszę świętą, słuchałem czytań, w których się mówiło o cudach, o uzdrowieniach, o znakach i cudach. A potem się wracało do domu gdzieś.
Jakie to dalekie,
gdzie?
Prawda?
Tak, i to jakaś taka bajka, opowieść z przeszłości, taka nierealna. No to jednak żywe Słowo Boże. I trochę tak mnie to denerwowało. Nie potrafiłem tego zrozumieć. I to była moja motywacja, żeby taka wewnętrzna, żeby ten film powstał, żeby jakoś połączyć te dwie rzeczywistości, Słowo Boże, z rzeczywistością, z realnym światem, w którym żyjemy. No i to takie było założenie i mam nadzieję, że to się udało pokazać, że Bóg działa w dzisiejszych czasach dokładnie tak samo, z tak samo mocno, takie same cuda czyni jak kiedyś.
Rok 2012 i premiera filmu Ja Jestem. Zobaczmy fragment z tego filmu.
Kiedy wymówi słowa, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, bierzcie, picie, to jest moja krew, zobaczył, że na ołtarzu kostia biała zamienia się w ciało, a wino w krew.
W 2004 roku od kwietnia do końca lipca zginęło 1 000 000 Tutsi, prawda? A drugie tyle Hutu.
tugiye kuzajya tugushengerera buri munsi wowe uzarokora bano bantu
Bo ja wie, że samolot uderzył o 8.46 dokładnie. To nie jest przypadek, że to jest nie, to nie, to nie był przypadek, że ten 11 września właściwie dla mnie zaczął się właśnie taką modlitwą mojej rodziny w Polsce. I wiedziałam, że to nie jest przypadek, że w tym wszystkim Pan Bóg po prostu działa bardzo.
Zobaczyłam, że w naczynku przy tabernakulum w wodzie jest najświętsza hostia. I wsadziłam to w całości do sejfu. I wtedy zobaczyłam, a na środku lśniła taka czerwona, żywa krew.
Bardzo jasne, a zarazem wymowne przesłanie tego filmu, po prostu ja jestem.
Tak, tak, no to ten tytuł przyszedł do nas z zewnątrz. Kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad tytułem, zaczęliśmy się modlić o tytuł po prostu, to nagle ludzie mówili, w Piśmie Świętym wielokrotnie otwieraliśmy Słowo Boże i nagle ja jestem, ja jestem, ja jestem. No i sobie zdaliśmy sprawę tak, że imię Boga, ja jestem, a też taki najprostszy SMS od Pana Boga do ludzi, ja jestem. A no i po trzecie, to jest Jego obecność najbardziej realna tu pośród nas, to jest właśnie Eucharystia. I ten największy ratunek dla człowieka to jest właśnie Eucharystia, to jest serce Pana Jezusa, które jest umierające na krzyżu, które jest dawane za człowieka, które krwawi, właśnie jest w Eucharystii. I znowu, to film był takim doświadczeniem tego, że nawet jeśli jest jakaś wiara, we mnie była wiara w to, że Bóg istnieje, to jednak trudno było uwierzyć tak naprawdę głęboko w to, że w tej hostii, w tym jest zamknięty żywy Bóg. I właśnie, żeby to pomóc też sobie, innym ludziom, jakoś naprawdę zbliżyć się do tego, żeby realnie głęboko uwierzyć, no tak ten film powstał.
Tak. Drodzy Państwo, za chwilę zaprosimy do zobaczenia zwiastunu, tak, najnowszego filmu, filmu zatytułowanego Ostatnie wezwanie. Po tym zwiastunie już zapraszam Państwa do telefonowania i współtworzenia rozmów niedokończonych, znaki obecności Boga we współczesnym świecie. W studiu telewizji Trwam pan Lech Dokowicz i pan Maciej Bodasiński. Reżyserowie, producenci filmowi, przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, kierunkowy 56. Dwa numery telefonów dla zagranicy 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 04856, z Ameryki i z Kanady 011-48-56 i dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie. Przypomnę, że użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. 536 600 300 i 536 600 400. Zobaczmy zwiastun najnowszego filmu zatytułowanego Ostatnie wezwanie.
To był szok. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Matka Boża objawi się tutaj, w Medjugorju. Ja trzeciego dnia od razu poszedłem na wzgórze. Tam było około 10 tysięcy ludzi. Oni widzieli, że Matka Boża trzymała małego Jezusa i zapraszała, by podeszli. Miałem tylko 10 lat i nie rozumiałem, co to znaczy, ale powiedziałem wtedy: oddaję Ci swoje życie, w Twoje ręce. Pewnego razu Matka Boża powiedziała, że mogą jej dotknąć wszyscy obecni. Zapytaliśmy jak. Ona powiedziała: weźcie ich za ręce i zbliżcie do mnie. Ona powiedziała, że to są ostatnie takie objawienia.
Film dostępny na stronie internetowej www.ostatniewezwanie.pl oraz pod numerem telefonu 22 378 26 56. Film można także zamówić, wysyłając SMS-a pod numer 733 533 353.
Znaki obecności Boga w świecie i ten najnowszy film, 2013 rok, premiera całkiem niedawno, Ostatnie wezwanie.
No bo Ostatnie wezwanie. No tak, to jest po prostu wezwanie Matki Bożej do człowieka i ono, ten tytuł ma też wiele, wiele znaczeń, bo z jednej strony Maryja w objawieniach, które trwają obecnie, mają miejsce w Medjugorje. One są przez Kościół nieuznane jeszcze, ani są badane, sprawdzane. Jest komisja w Watykanie, która je prześwietla. Natomiast na dzień dzisiejszy stanowisko Kościoła jest takie, że nie można stwierdzić jak na razie, że to są zjawiska nadprzyrodzone. Natomiast Kościół jest otwarty na duszpasterstwo, które tam się dzieje, na wszystkie doświadczenia, na to, żeby ludzie tam jeździli. Zaleca też, żeby kapłani towarzyszyli ludziom w Medjugorje. To tak by bardzo krótko o tym miejscu. I tam właśnie Matka Boża wzywa człowieka po prostu w obliczu tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w tym filmie i w obliczu pewnej ciemności, która nas atakuje, która jest w nas, w obliczu tego, co się dzieje na świecie, Matka Boża wzywa do walki ze złem. To jest to wezwanie. Ona tam powiedziała, że poruszające zdanie, że to są ostatnie takie objawienia. One trwają bardzo długo, już 30 lat. Są inne niż te, które znamy, które są poprzednio miały miejsce, czy w Fatimie, czy w Lourdes. Te trwają od 30 lat i są codzienne. Trójka z widzących widzi Matkę Bożą codziennie. Codziennie do nich mówi, codziennie daje przesłanie. Też są o tyle wyjątkowe, że Maryja powiedziała, będę prowadzić tę parafię. Ta parafia jest moja, ja chcę ją prowadzić. Czyli daje konkretne wskazówki, jak powinno wyglądać duszpasterstwo w parafii, w jaki sposób ewangelizować ludzi w parafii, czy katechizować. Więc to jest takie bardzo bezpośrednie prowadzenie. Tak,
duszpasterstwo niezwykłe. Za chwilę pan Lech Dokowicz. Ja chciałbym odebrać pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Kłania się Jerzy z środkowej Polski. I bardzo pozdrawiam tu dwóch reżyserów i ojca prowadzącego. Ja tu już jestem niesamowicie zdziwiony, że pierwszy raz udało mi się dodzwonić do telewizji Trwam i chciałbym podzielić się sytuacją niesamowitą, bo jestem z urodzenia Polak, z krwi i kości i zostałem obiektywnie ukrzyżowany w Polsce przez Polaków. To jest niesamowita sprawa, że po prostu dwa razy zostałem umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i żeby nie być trzeci raz zamknięty, uciekłem do Niemiec, gdzie poddałem się badaniom i mam zaświadczenie od niemieckiego lekarza, że jestem całkowicie zdrowy, a w Polsce jestem non-stop przez 23 lata atakowany.
Panie Jerze, dziękujemy serdecznie za to świadectwo tej niesprawiedliwości, powiedzielibyśmy, tak, po ludzku rzecz biorąc, no i w naszej ojczyźnie i w świecie bardzo wiele.
Jak tą historię pana, którą pan bardzo krótko opowiedział nam swojego życia, która jest bardzo bolesna, to też traktuję jako właśnie wezwanie. Znaczy Pan Bóg często, dając nam trudne doświadczenia w życiu, wzywa nas do siebie. Zastanawiamy się, dlaczego nas to spotyka, albo dlaczego takie cierpienie, albo choroba, dlaczego szpital psychiatryczny, czemu tak się dzieje? I bardzo często jest to właśnie wezwanie, przyjdź do mnie, zbliż się do mnie, bo u mnie jest spokój. Matka Boża w Medjugorje prosiła, żeby określać ją, nazywać, przedstawiła się jako królowa pokoju. I tego dzisiaj światu najbardziej potrzeba, tego światu najbardziej brakuje.
A tam to niezwykłe duszpasterstwo, bo o tym duszpasterstwie chociaż, panie Lechu, słowo trzeba powiedzieć.
To znaczy w ogóle, żeby zrozumieć, czym jest to miejsce, to trzeba trochę przyjrzeć się być może liczbom. Przez 30 lat odwiedziło Medjugorje około 20 milionów ludzi. Kilkuset księży biskupów, dziesiątki tysięcy kapłanów i dokonują się tam rzeczy niezwykłe. Latem na stałe pracuje tam 136 konfesjonałów i dodatkowo, ponieważ nawet taka ilość nie potrafi zaradzić temu szturmowi wiernych, którzy w nadzwyczajny sposób tam jakoś chcą otworzyć serce Bogu. Bo to jest tak, że tam przyjeżdżają nieraz autokary Niemców, Austriaków, Włochów niewierzących, a z powrotem wracają ludzie głęboko poruszeni, którzy rozpoczynają nowe życie w Bogu. No i jest temu miejscu modlitwy, jest Pan Bóg przypisał jakieś nadzwyczajne łaski, a dokonują one się w sposób bardzo prosty. To jeżeli człowiek tam przebywa dłużej, to zewnętrznie naprawdę zadziwiające jest to, że nie ma jakichś nadzwyczajnych fajerwerków, tylko jest bardzo solidna praca parafii. A to oznacza regularne adoracje, msze święte, spowiedź. No wszystkie narzędzia, które Kościół katolicki jakby praktykuje każdego dnia, ale prowadzone ze wzorową konsekwencją. I bardzo wielu ludzi, którzy po prostu jadąc tam, jadą jako połamani, poranieni, poszukujący ratunku i otrzymują właśnie w tym miejscu. Więc
z taką odwagą też jest tak, że ci ojcowie franciszkanie są tacy Boży wojownicy i to jest tak, że nie mają takich myśli, że o tak, zbyt długa adoracja to na pewno ludzi znudzi, albo no, cały różaniec codziennie w parafii to jest niemożliwe. A tam absolutnie to jest propozycja dla wszystkich, to właśnie cały różaniec, msza święta, spowiedź, adoracja, czyli taka radykalność w działaniu kapłańskim, duchowa, i to jest bardzo pozytywne doświadczenie tam.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bronisława ze Śląska.
Witam Pani Bronisława.
Miło mi widzieć takich, tak wspaniałego prowadzącego i miłych gości. Obejrzałam świadectwo, które można było spotkać w internecie, pana Leszka Dukowicza. Film, kiedy opowiada o tym, jak rozwijała się jego, można powiedzieć, kariera i potem, jakie były trudne jego losy, jak wracał do Boga. Ja w swoim życiu, pracując w służbie zdrowia, zwracałam się często do Matki Bożej, Pana Jezusa w czasie pracy, kiedy było trudno, kiedy się ratowało pacjenta w szpitalu. Jestem pielęgniarką. Ale jakoś człowiek nie wierzył w to, że modli się, że ta moja modlitwa w zasadzie jest taka ważna i tak dużo pomaga. Po długich latach pracy, 35 lat, w tej chwili jestem na emeryturze, dopiero kiedy rozwinęłam bardziej swoje życie duchowe, jakoś, nie wiem, chyba, to znaczy może nie ja rozwinęłam. Najwyższy tak poprowadził, że w tej chwili mam czas na rozwinięcie, właśnie na rozwój duchowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że wtedy, kiedy myślałam, że to jest tylko takie zdrowaś, które może nie będzie wysłuchane, było wysłuchiwane. I w tej chwili obawiam się, że większość ludzi na świecie, nasza młodzież, nasze dzieci, nie zdają sobie sprawy z tego, że są blisko Boga i mogą rozmawiać i prosić Matkę Bożą o pomoc, i ta pomoc, i ta prośba jest skuteczna.
Pani Bronisławo, dziękujemy za to piękne świadectwo. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No właśnie, jaka jest ta nasza wiara, prawda? To pytanie też by trzeba było sobie postawić. Jest modlitwa, jest Eucharystia. A czy my rzeczywiście jesteśmy świadomi tego, że to wszystko jest bardzo realne na wyciągnięcie dłoni, że Pan Bóg jest wśród nas?
To uświadomić sobie, że to wszystko może zmienić życie. Ja w mojej rodzinie przez wiele lat też doświadczałem życia bez Pana Boga i wiem, że wielu ludzi też tego doświadcza, ale myśmy sobie nie zdawali kiedyś sprawy w życiu naszym rodziny, że życie bez Boga jest ogromnym cierpieniem tak naprawdę, że człowiek cierpi, człowiek jest w lękach, często w chorobie, w jakiejś nienawiści w rodzinie, ale nie widzi związku, nie widzi tego, że to jest właśnie owoc życia bez Pana Boga i że Bóg daje takie narzędzia konkretne właśnie jak spowiedź, jak Eucharystia, które wydają się już takie wyświechtane, takie już bez życia, takie tradycje, pewne rytuały tylko, a w tym się kryje życie i korzystanie z tych, to widać też bardzo w Medjugorje właśnie, korzystanie z tych narzędzi, no przywraca to życie człowiekowi prawdziwe, daje pokój i zmienia rodzinę, zmienia relacje, uzdrawia po prostu.
Tak, ale myślę też, że aby to się stało, jest potrzebna pewna radykalność postawy. Po prostu Pan Bóg czeka na pewien krzyk naszego serca, na ten moment, w którym pozwolimy Mu działać w naszym życiu. Ja mówię zawsze, że Bóg jest dżentelmenem. On nie wchodzi z butami do naszego życia, nie zmusza nas do tego, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy się w Nim rozkochiwali, tylko czeka na ten moment, kiedy my tego zapragniemy. I od tego zaczyna się wszystko, a bardzo wielu ludzi żyje w takim marazmie. Ja mówię zawsze, że największym dramatem dla współczesnego świata jest letniość katolików. Jest taka byle jakość nas wszystkich, to, że jedną godzinę w tygodniu żyjemy, jakby Pan Bóg istniał, a przez cały pozostały tydzień jakby go nie było. Nie jest tematem w pracy, nie jest tematem w szkole, na ulicy, w rodzinach. Nie próbują ludzie zrozumieć wydarzeń swojego życia przez pryzmat jego nauczania i w związku z tym on nie może stać się pokojem i radością w życiu człowieka, dlatego że nie został tam wpuszczony.
Tak mi się od razu skojarzył fragment z przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży. Rok 2000, tłumy ogromne. Ojciec Święty odrywa wzrok od przygotowanego przemówienia i do tych młodych, do nadziei Kościoła, do wiosny Kościoła mówi: to Jezus wzbudza was pragnienie, abyście uczynili ze swojego życia coś wielkiego, abyście nie byli przeciętnymi, prawda? Czyli myślę, że ta przeciętność gdzieś stara się wedrzeć do naszego życia, a w tym momencie, jeżeli chcemy zawalczyć o piękno swojego życia, to przeciętnikami nie powinniśmy być.
Ja, ale dramat i smutek wielki jest wtedy, kiedy wydaje się nam, człowiekowi, że jest skazany na tę przeciętność, że jakby żyje z dnia na dzień, nie widząc szansy, żeby to się mogło zmienić. I to jest taki dramat wewnętrzny, że człowiek czuje się często skazany, że tego się nie da, a właśnie Pan Bóg mówi: nie, człowieku, nie jesteś skazany, możesz to zmienić w każdej sytuacji swojego życia, w najgorszej nawet, najbardziej beznadziejnej, w nałogach, w śmierci możesz to zmienić. I to jest Panu Bogu piękne, że dla Niego nie ma ludzi skazanych.
Odbierzmy kolejny telefon. Telewizja Trwam. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mam na imię Jadwiga. Dzwonię z Łodzi.
Witam Pani Jadwigo. Bardzo prosimy.
No ja chciałam powiedzieć swoje świadectwo, kiedy mnie Pan Bóg odnalazł. To się zdarzyło 5 lat temu, kiedy byłam na rekolekcjach. Były rekolekcje wielkopostne i ojciec rekolekcjonista powiedział takie słowo, że ludzie nie wiedzą, czym jest msza święta, czym jest Najświętszy Sakrament, że przychodzą do kościoła, przyjmują, wychodzą, za drzwi kościoła jest swoje życie. I wtedy, tak jakbym usłyszała, to tak ty to robisz. I Pan, który dawał świadectwo ze wspólnotą Nowy w Duchu Świętym, zapraszał. Na drugi dzień poszłam, ale to była walka, tak jak Pan Dokowicz powiedział, dwóch światów. Jedno mnie ciągło, drugie mnie trzymało w tym miejscu. I kiedy weszłam na to spotkanie, kiedy przyszedł kapłan, spojrzałam na ludzi, którzy się umią cieszyć, którzy podnoszą ręce, kiedy śpiewają, uwielbiają Boga, kiedy wzywają Ducha Świętego. Dla mnie to było, w pierwszej chwili mówię: Boże, ja do jakiejś sekty trafiłam? Ale kiedy z nimi zaczęłam się modlić, kiedy z nimi zaczęłam śpiewać, poczułam tą bliskość Boga i tą bliskość do ludzi. Tak jakbym ich znała już nie wiem ile lat. W tym roku miałam operację na kolano, chodziłam o kulach. Pan drugi raz pokazał mi w moim życiu, bo ja zawsze stawiałam na siebie, to ja nie zrobię. Odstawił mi jedną kulę, ale ja uparcie o drugie chodziłam, bo się bałam, bo twierdziłam, że to daje mi minimum bezpieczeństwa. I Pan pokazał mi, zaczęło się seminarium odnowy w Duchu Świętym i dzień, kiedy zaczęliśmy działanie Ducha Świętego, ja przyszłam po spotkaniu i ten ból kolana tak się nasilał, że już żadne mocne leki nie pomagały. Płakałam i wtedy Duch Święty przyszedł mi z pomocą i powiedział, mówi: zastanów się, co zrobiłaś. Wtedy dopiero pomyślałam, idąc na operację, ja oddałam się Bogu, ale to, co wtedy odczułam w nocy, to ja oddałam się Bogu ustnie, a nie sercem. I wtedy powiedziałam: Panie, uczyń, co chcesz ze mną. Niech się stanie wola Twoja, a nie moja. ja rano wstałam, ja bez kul do dzisiejszego dnia chodzę. Ja składam świadectwo, to jest w parafii Matki Boskiej Anielskiej na Żgowskiej w Łodzi. I do tej pory jestem bez kul, chodzę, sama koło siebie mogę zrobić. Pani Bogu Jadwigo, Najwyższemu dziękuję za tą łaskę.
Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy serdecznie za to świadectwo i także za ten telefon. Bóg, który konkretnie działa w historii ludzkiego życia, tylko właśnie to, o czym mówiliśmy i to, o czym mówi także Apokalipsa. Stoję u drzwi i kołaczę, tak? Cóż z tego, że słychać dźwięk pukania, jeżeli trzeba coś uczynić z siebie, tak? Podejść, drzwi otworzyć i Pan wejdzie.
Ja myślę też, że coś bardzo ważnego Pani powiedziała w tym swoim świadectwie, mianowicie o takiej postawie serca. Pan Jezus mówi w pewnym momencie bardzo wyraźnie, że ten lud czci mnie wargami, a nie sercem. A w innym momencie mówi, modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Właśnie ta dobra modlitwa to jest ta modlitwa w postawie takiej świadomości tego, że Bóg naprawdę słyszy. Bo można być w kościele na niedzielnej mszy świętej ciałem, ale głową być w supermarkecie, albo na urodzinach u cioci, albo jeszcze gdzieś przy problemach w szkole, czy przy jakimś dramacie rodzinnym, w momencie, w którym kapłan wypowiada najważniejsze słowa każdego dnia i ściąga swoją modlitwą żywego Boga między nas. Nie? I przez to, że wiele osób w tych tak naprawdę stworzonych do relacji z Bogiem przestrzeniach jest ciągle zanurzona w świecie, nie doświadcza tego, co się dokonuje, kiedy wchodzimy w relację z Bogiem. Więc ja myślę, że ta postawa serca, o której Pani mówi, ona zmienia wszystko. Tak.
Odbierzmy ostatni telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Teraz.
Kogo witamy? Halo, halo, coś...
Tak, już mówię, ja słyszę, wy też mnie, kochani, słyszycie. Bardzo się cieszę, że są panowie reżyserzy w telewizji, bo ja mam do powiedzenia rzecz bardzo bieżącą.
Komórkowy.
Panie Marku, niestety zasięg chyba telefonii komórkowej gdzieś uciekł i nasza...
Ja mam po prostu, drogi ojcze, proszę się nie rozłączać, bo jest bardzo ważna rzecz do powiedzenia, którą trzeba zrobić dzisiaj, naprawdę.
No to, ja mam... panie Marku, to stanąć w takim miejscu, gdzie będzie dobry zasięg, bo w dalszym ciągu głos pana jest urywany. Spróbujmy teraz.
Tylko bardzo, panie ojcze, nie. Drugi odcinek dzisiaj idzie chamskiego filmu w telewizji o 21:10, gdzie są obrażanie imię Boże z bluźnierstwami. Pierwszy odcinek polecił...
Dziękuję, panie Marku, dziękuję bardzo serdecznie. Myślę, że intencje pana Marka rozumiemy, bo mamy do czynienia z ogromnym zalewem różnego rodzaju, powiedzielibyśmy wprost chyba, bestialstwa, bezbożnictwa, bluźnierstwa. Nazywa się to instalacją artystyczną, sztuką, różnego rodzaju filmy, które de facto są bluźnierstwem wobec Boga samego.
No to są przejawy tej wojny, która się właśnie dzisiaj na naszych oczach dokonuje. To jest walka o zbawienie dusz. I dlatego trzeba sięgnąć po te narzędzia, które daje Kościół, które Bóg daje Kościołowi w naszych czasach. Nie?
To rzeczywiście, bo to jest tak, że takie rzeczy, jest ich tak dużo, żeby człowieka przyzwyczaić do zła, do szpytoty. I właśnie to jest dramat, nie wiem, no także w moim życiu, ale w życiu każdego człowieka, kiedy się przyzwyczajamy do zła. Także przestaje nas to tak denerwować, ani obrażać, bo jest tego tak dużo, tak się często powtarza właśnie obrażanie Pana Boga, że zaczynamy się tego przyzwyczajać, a to powoduje też, że się bardziej na to otwieramy, kiedy to przychodzi do naszego życia. Kiedy ja już jestem przyzwyczajony do tego zła, to kiedy on się pojawia w moim życiu, jakaś pokusa, jakieś takie doświadczenie, to już nie mam tej ta czerwona lampka się nie zapala, a uwaga, zło. I zaczyna się duchowy upadek człowieka.
I to jest także to, o czym rozmawialiśmy tuż przed programem. Zawłaszczanie przez zło pewnych obszarów naszego życia. Bo co, artystom wolno, bo nazwiemy to instalacją artystyczną, prawda? I tak po kolei pewne obszary, nawet nazwaliśmy dwa kolejne obszary, prawda, przed naszym spotkaniem, wymieniając je z imienia i nazwiska.
Tak. No właśnie, i letniość katolików, którzy zamiast zareagować, zamiast tworzyć piękno, dobro, tak, i prawdę, idą tutaj na łatwiznę z tą pokusą ciemności, która w świecie jest tak obecna.
A Bóg jest bardziej twórczy. To znaczy, nam się wydaje, się podziwiamy te dzieła tego świata, ale tak naprawdę, gdyby otworzyć się na działanie Ducha Świętego i zacząć tworzyć dzieła Boże, one będą piękniejsze. One będą bardziej pociągające. I powiem sobie, wow, jakie to piękne te teledyski, te filmy, które jakby nie są chrześcijańskie, ale Bóg chce tworzyć i wzywa nas wszystkich, żeby tworzyć rzeczy jeszcze piękniejsze. I żeby to piękno też przenikało nasze życie, nasze serce, to co robimy, naszą pracę, żeby było, żebyśmy byli cali zanurzeni w tym, co jest piękne. No, ale niestety no, często jesteśmy z tego wyciągani właśnie poprzez takie instalacje, filmy czy sztuki.
Ostatnie wezwanie, film roku 2013, premiera całkiem niedawno. Zapytam się już dzisiaj o plany na przyszłość.
No więc bardzo konkretne pytanie, ale myślę, że możemy zdradzić. Chyba pierwszy raz tak na takim forum publicznym. Otóż no, Pan Bóg przynagla nas do zrobienia dużego filmu na temat Bożego Miłosierdzia. Więc rozpoczynamy od stycznia pracę nad nowym projektem właśnie, którego tematem będzie ta nadzieja dla świata.
Jako odpowiedź na zło, też na dzisiejsze czasy dane. Jako taki ratunek, już ratunek, który nie ma żadnych ograniczeń. Że można w ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie życia krzyknąć: Jezu, ufam Tobie, i człowiek jest uratowany.
Lech Dokowicz, reżyser, producent filmowy. Maciej Bodasiński, reżyser, producent filmowy. To goście dzisiejszych Rozmów Niedokończonych. Bardzo dziękuję panom za przybycie do naszego studia i za podjęcie tego tematu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bóg zapłać również.
Dziękujemy również wszystkim widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Na wieki wieków. Amen.